sportowa publicystyka w Radiu Zachód, jak zwykle w poniedziałkowe wieczory, a w niej bardzo dużo o żużlu i o pierwszym meczu o brązowy medal żużlowców z Telmetów Albazu Zielona Góra pod Jasną Górą w Częstochowie. Żużel zdominuje zatem tę część naszej audycji, ale nie tylko, bo będzie również unihokej, piłka ręczna i koszykówka. Startujemy. Źle, a nawet bardzo źle wczoraj zaprezentowali się żużlowcy z Telmetów Albazu Zielona Góra. To było pierwsze spotkanie o brązowy medal zielonogórskiej ekipy w Częstochowie pod Jasną Górą. Rywalizacja z Włókniarzem. No i porażka w fatalnym stylu. Bardzo wysoka różnicą 24 punktów, 33 do 57. Miałem takie wrażenie, oglądając ten mecz, że żużlowcom Albazu po prostu opadły skrzydła po nieudanym półfinale, bo przecież nadzieje były bardzo duże, rozbudzone wśród kibiców, mimo że potykali się żużlowcy Albazu w rundzie zasadniczej, to jednak celem był finał Mistrzostw Polski, a tymczasem nie będzie złotego medalu, nie będzie srebrnego i prawdopodobnie nie będzie też brązowego medalu. Skończy się to wszystko czwartym miejscem, bo trudno przypuszczać, aby tak słaby Falubas, tak nieporadny momentami, odrobił 24-punktową stratę z wczorajszego spotkania pod Jasną Górą. Falubas źle wszedł w mecz, po 5 wyścigach prowadził Włókniarz już różnicą 10 punktów. Ta 10-punktowa przewaga utrzymywała się mniej więcej do 8-9 wyścigu, ale później Włókniarz powiększał tą przewagę, mając w swoich szeregach znakomitych Madsena, Lindgrena, Miedzińskiego i Żagara. W naszej ekipie momentami tylko Patryk Dudek i Martin Waculik, a także Mikkel Jebsen-Jensen próbowali walczyć, ale wczoraj było naprawdę to wszystko za mało. 24 punkty straty przed rewanżem stawia ekipę Falubazu w położeniu średnim, tak to delikatnie nazwijmy. Włókniarz jest zdecydowanym faworytem tego dwumeczu o brązowy medal. No to zacznijmy od Włókniarza, od trenera Marka Cieślaka. Trenera Włókniarza, który przecież przez dwa sezony opiekował się także żużlowcami Falubazu, z satysfakcją chyba przyznawał, że jego zespół okazał się zdecydowanie lepszy.
Musimy zdobyć 34 punkty w Zielonej Górze, że jak zrobimy 34, to będę wtedy się cieszył, że mamy brązowy medal.
Proszę pana, jest pan starym wygą, wszystko pan widział w żużlu. Niech pan powie, skąd tak wysokie zwycięstwo dzisiaj Włókniarza? Bo mogliśmy się my z Zielonej Góry spodziewać nawet, że przegra tu Falubas, ale że 24 punktami, to naprawdę, powiem szczerze, jesteśmy w szoku.
A to do mnie takie pytanie? Ja nie jestem trenerem Falubas.
Ale jest pan Włókniarza trenerem, jest pan gościem, który tu tor przygotowuje, więc jak to się stało, że tak mocno ich szepnęliście?
Powiem tak, że trochę mieliśmy pecha, że trafiliśmy na Unię Leszno, bo nasza forma szła w górę. Myśmy byli już poza playoffami, a 4 mecze ani jednego nie przegraliśmy, prawda? Bo 2 remisy na wyjazdach, czyli zdobyliśmy nawet punkty bonusowe. To Leszno nas tutaj troszeczkę zbiło, prawda? Myślę, że jakby byśmy jeździli teraz, to może byśmy nawet i trochę wygrali. Ale dlaczego wygraliśmy? Myślę, że dobrze jechaliśmy i tor był dobrze przygotowany. Tor był taki ofensywny, bo to był tor nie dla, jak to się mówi, dla facetów, prawda? Czyli idealny, równy, ale trzymający, prawda? No bo czasy były takie koło rekordu toru, więc z czegoś to się wzięło.
Ale tak szczerze, pana dziwiła niemoc w niektórych wyścigach, niemoc, tak to trzeba nazwać, żużlowców Falubazu? No to stare wygi jednak, tak jak pan mówi, a tu się okazywało, że w pewnych momentach nie wiedzieli, co się dzieje.
No to jest to też, że tak wszyscy jeżdżą na tych wyślizganych torach, później jak jest trochę bardziej pod koło, to zawodnicy, nawet ci tacy czołowi, też nie wiedzą, co zrobić. No trudno mi mówić, dlaczego Falubaz przegrał. No ja się cieszę, że przegrał, chociaż sympatię do Falubazu mam i będę miał.
No ale wczoraj o sympatii mowy nie było, bo drużyna Marka Cieślaka złoiła skórę zielonogórskiej ekipie nieporadnej momentami, tak jak mówiliśmy. Dlaczego tak się działo? Dlaczego w półfinale i w meczu o brązowy medal na wyjeździe Falubas po prostu nie istniał? No fakt, nie ma nikiego Pedersena kontuzjowanego, to jest ważny element tej punktowej układanki, ale gdzie się podzieli ci, którzy mieli stanowić o sile zielonogórskiej ekipy? Między innymi o to pytaliśmy menadżera Falubazu Adama Skórnickiego.
Porażka sromotna i szkoda, że tak się stało, bo trochę myślę, że mamy podcięte skrzydła po takim meczu. No, jechaliśmy tu z pozytywnym nastawieniem, jednak rzeczywistość okazała się brutalna i można powiedzieć po wyniku, że nie podjęliśmy walki.
Pan
potrafi zdiagnozować na gorąco przyczynę tej porażki z takiego żużlowego, merytorycznego punktu widzenia. Co się stało, że momentami pana zawodnicy stare wygi były bezradne wręcz?
No nie zapominajmy, że jest to też wyjazdowy mecz i też są to play-offy i tutaj no, gospodarze byli bardzo mocno zdeterminowani i chyba też to pokazali na torze, że więcej determinacji było po stronie włókniarza niż po naszej. No tak się znowu niefortunnie poukładało.
To mówię o determinacji, to aż dziwne, tak? Bo to zespół zdeterminowany, który przegrał walkę o finał, powinien chyba być zdeterminowany, walczy od początku do końca, to tak bez walki ma się wrażenie, że oddaliście trochę mecz. Ma pan takie wrażenie też, czy nie? Tak to wyglądało z trybun w każdym razie.
No to przykro nam to słyszeć, że tak to wyglądało. No, nie chcieliśmy ani sobie, ani naszym kibicom sprawiać przykrości.
Chyba brązowy medal to już jest przegrany, co? Uczciwie mówiąc, prosto w oczy tutaj.
Taka pani opina, ale my dopóki nie będziemy widzieli szachownicy, czy przeciwnik nie będzie mieć 91 punktów, to nadal będziemy chcieli i wierzyli w to, że jeszcze się uda.
Jak można wyzwolić w żużlowcach po takim meczu właśnie tę determinację, o której pan mówi, taką mobilizację, żeby jednak no, wznieść się na wyżyny i zrobić na przykład to, co dzisiaj Bydgoszcz z Poznaniem. Wiem, że to może trudno porównywać, ale w żużlu może są takie możliwości.
Do Bydgoszczy i pytać się, jak to się stało, że oni w tydzień potrafili to wszystko odczarować i być może jest jakiś patent.
Bydgoszcz odrobiła 28 punktów straty z pierwszego spotkania o wejście do pierwszej ligi z ekipą z Poznania, wygrywając 61-29. No i na tym można? Pytanie, czy można opierać optymizm zielonogórski w rewanżowym meczu z włókniarzem Częstochowa? No, takim optymistą, pytanie, czy rzeczywiście w serduchu jest takim optymistą, jest Patryk Dudek, jeden z liderów Falubazu, który twierdzi, że nie wszystko jeszcze stracone.
Bydgoszcz dzisiaj wróciła z piekła do nieba i odrobiła 31 ponad punktów, więc będziemy walczyć oczywiście i będziemy zostawiać nasze zdrowie i wszystko, żeby te punkty odrobić za tydzień. Zawody ogólnie trudne, bo mieliśmy problemy z wygrywaniem dzisiejszych startów i pokonywania gdzieś dobrze pierwszego łuku, bo za bardzo mijanek nie było, tylko poprzez błędy rywala gdzieś tam. Po prostu było ściganie poprzez błędy i mówię, lepiej rozgrywali start i pierwszy łuk gospodarze. Gdzieś tu przez to wydaje mi się, no była ta porażka.
Słuchaj, czy ty, no tak wszyscy odnosicie się do tego meczu Poznań-Bydgoszcz. Uczciwie powiedz, wierzysz w to, że można odrobić te 24 punkty straty do tej Częstochowy, która ma Matcena, Lindgrena, ma kim straszyć tak naprawdę, tak?
No jakbym nie wierzył, to bym już dawno spakował buty i bym się zajął czymś innym. Ja jestem sportowcem i staram się w każdych zawodach jechać jak najlepiej. Oczywiście indywidualnie, jak i drużynowo i nie ma tutaj mowy o poddawaniu się i przegrywaniu specjalnie biegów, więc musimy walczyć i o to, żeby no, zadowolić siebie i wszystkich, którzy nam kibicują.
Tor był trudny dzisiaj? Koledzy, zresztą większość z was sobie nie radziła. Twój mecz też to nie był idealny, choć byłeś jednym z dwóch najlepszych zawodników tego zespołu.
Wiele nie brakowało gdzieś tam w tych niektórych biegach, ponieważ no, były sytuacje takie torowe, gdzie brakowało mi metra lub dwóch, żeby zamknąć zawodników po lewej stronie, których miałem, a w jednym z biegów był to Leo Macen i Adrian Miedziński. Tak naprawdę oni gdzieś, gdzie mnie wywozili w pierwszym łuku, później mówię, nie dało się nic za bardzo zrobić po trasie, bo była jedna linia, każdy się trzymał się gdzieś tam środka lub zewnętrznej i nie było mijanek, więc zdecydował, mówię, start, a gdzieś w tych trzech biegach brakowało mi, mówię, metra, żeby zamknąć rywali, powywozili. Sytuacje torowe i tak wyszło.
Czy to jest trochę tak po tym półfinale przegranym z Wrocławiem, że tak wszystko trochę to po ludzku mówiąc siadło? Znaczy ja nie sugeruję, że wy nie chcieliście, nie staraliście się, ale jak się przegrywa półfinał, to trudno czasami wydobyć taką determinację, mobilizację.
Nie sądzę, bo wydaje mi się, że jakbyśmy wygrali te zawody, to byśmy nie mieli takiego pytania jak teraz. Więc każdy przyjeżdża na zawody, żeby zrobić jak najwięcej punktów, bo to jest nasza praca i na tym, na to, że zarabiamy, więc tutaj mówię, nie ma odpuszczania w żadnym biegu i każdy szuka tego, żeby być pierwszym. Tak się zdarzyło, jak dzisiaj przegraliśmy z gospodarzami. Tyle.
Patryk Dudek, tyle o meczu w opinii Patryka. To teraz Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu, A znów słabo. 3 punkty tylko i opinia naszego kapitana o meczu w Częstochowie.
Prosił cię o komentarz po tym meczu. Meczu, który nam, mówiąc tak po ludzku, po sportowemu nie wyszedł, bo 33 punkty. Pewnie inaczej to miało wyglądać, jeśli chodzi o całokształt. Jaka jest twoja opinia dotycząca tego meczu?
No, co tu komentować. Pojechaliśmy słabe zawody i wypada tylko i wyłącznie przygotować się i zostawić serce w ostatnim meczu, żeby się godnie z kibicami naszymi pożegnać, bo dzielnie nas wspierają, no ale trochę powietrze z nas tu jakoś widzę, że schodzi i tak nie jest jakoś tak jak było przynajmniej. Można tylko przeprosić tutaj kibiców i mówię, co możemy zrobić, to sercem pożegnać się za tydzień w Zielonej Górze.
Mówisz, że schodzi powietrze, ono trochę zeszło po tym półfinale, gdzie przegraliście ze Spartą. Z drugiej strony wiem, że na pewno byliście zdeterminowani, żeby tutaj powalczyć o brąz. Czy to wszystko trochę siadło właśnie po tych półfinałach, twoim zdaniem?
Trudno powiedzieć. No na pewno brakuje i Nikiego Petersena, no to są punkty, które gdzieś tam przywoził i są potrzebne. To jest kilka punktów, prawda, które gdzieś tam w ogólnym rozrachunku uciekają. Generalnie jakoś tak siadło trochę to wszystko i tutaj tak to jakoś wygląda na pierwszy rzut oka.
Nie pasowało nam tutaj kilka miesięcy temu w rundzie zasadniczej. Tor był taki sobie do ścigania. Dzisiaj ten tor także twoim zdaniem stanowi problem?
Tor dobrze przygotowany, szybki oczywiście, ale żadnych tam niespodzianek nie było, także w torze bym nie szukał problemów naszych.
Czy ty sądzisz, że to jest do odrobienia? Nie takie rzeczy się zdarzały. Dzisiaj twoja Bydgoszcz, można powiedzieć, w pewnym sensie odrobiła to, co straciła w Poznaniu. Czy w ogóle są jakiekolwiek szanse twoim zdaniem, czy jednak trzeba się nastawiać na to, żeby godnie się pożegnać z kibicami, ale jednak o tym brązowym medalu trzeba zapomnieć?
No, skupmy się na dobrym meczu, aby tym kibicom na osłodę pojechać dobre zawody, a co będzie, zobaczymy.
Piotr Tasiewicz, kapitan Falubazu Zielona Góra, krytycznie o tym, co było i o tym, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Teraz Adam Goliński, prezes Telmetu Falubazu Zielona Góra. No, w takiej nerwowej rozmowie z Jackiem Białogłowym Jacek pytał prezesa o to, co się działo w Częstochowie, ale nie tylko, między innymi o to, dlaczego Falubaz już w trakcie sezonu zrezygnował z usług Nikiego Pedersena. Posłuchajmy tej rozmowy.
Panie prezesie, prezes Markotny, chyba wszyscy przegraliście dzisiaj brązowy medal. Mogę? Zgodzi się pan z tą tezą?
No, myślę, że na 80% przegraliśmy ten. Statystycznie rzecz biorąc, trudno będzie odrobić tego rodzaju przewagę, z całą pewnością.
Jakoś pan może wytłumaczyć, co się właściwie wydarzyło, że aż taka paraszka, powiem szczerze, zakładaliśmy nawet, że można tutaj przegrać, ale 24 punktami to przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że aż tak drużyna jest w niemocy.
No, moim zdaniem jest to nieprawdopodobne. Ja bym tutaj, gdybym miał obstawić w ogóle taki wynik, to nie postawiłbym takich pieniędzy, że przegramy w taki sposób, taką ilością punktów. To był mecz pecha, ja myślę, pod wieloma względami, bo źle się układało na przykład Patrykowi, który moim zdaniem miał bardzo dobre zawody, był szybki, a sytuacje na torze często tak się układały, że to nie pasowało. Martin, z tego co wiem, ma po prostu problemy z dwoma silnikami i jeszcze pecha tego rodzaju, że wygrywa bieg, a potem go powtarzają i ten motocykl umiera w tym kolejnym biegu. Taki pech, po prostu.
Prezesie, jak nie będzie brązowego medalu, no to już ten sezon to będzie klapa Falubazu, coś mi się tak wydaje, co?
Jak, jeżeli pan to tak nazywa, że to jest klapa, no to pewnie wszyscy tak samo powiedzą, jak pan właśnie teraz powiedział.
Znaczy nie, może pan ma inne zdanie.
Nie, to pan tak powiedział, tak? I skoro po prostu wszyscy tak będą mówić, jak pan teraz powiedział, no to pewnie mamy klapę.
No to inaczej zapytam, jak ocenić sezon Falubazu, jeśli nie będzie medalu?
To nie chodzi o to, żeby ocenić. Zobaczmy, co się stanie jeszcze u nas w Zielonej Górze. Tego zaś sytuacja. Jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy w zeszłym roku. Proszę zwrócić uwagę.
Zwracam i oddaję honor, że przebudowaliście zespół, nie walczyliście o utrzymanie, natomiast ambicje i apetyty były zdecydowanie większe, tak?
Jasne, oczywiście, ale czy powiedzieliśmy kiedykolwiek, że będzie finał, albo czy na pewno będzie medal? Powiedzieliśmy, że będziemy walczyli. Po to zrobiliśmy, ściągnęliśmy zawodników, próbujemy to ułożyć. Proszę spojrzeć na Leszno, jak Leszno długo się budowało, jak gdzie było 10 lat temu. Proszę zwrócić uwagę, jak Wrocław długo się buduje po to, żeby zdobyć złoty medal i dalej po prostu przegrywa mecz u siebie z Lesznem, jeszcze robiąc różnego rodzaju zabiegi. Także to, żeby dojść do pewnego pułapu wyniku sportowego, nie jest to takie proste. A jeżeli spojrzymy na rynek transferowy, jego prawie nie ma.
No właśnie. Jak tu budować teraz, żeby w kolejnym sezonie było lepiej?
A szkolić młodych trzeba i trzeba mieć swoich zawodników i to będzie odpowiedzią na wszystko, co można zrobić. To jest oczywiście długofalowy proces, ale jeżeli długofalowo Zielona Góra ma być mocna, musimy mieć takich zawodników jak Patryk Dudek swoich u siebie i po prostu w ten sposób do tego podejść. Bo jak się okazuje, nie zawsze jest tak, że zaciężna armia odda życie za Falubas. I absolutnie nie mówię tutaj o Martinie Waculiku. I jeszcze mamy pecha, tak? Bo ewidentnie mamy pecha w końcówce sezonu. Wszystko się zaczęło od pierwszego biegu w Toruniu.
Okej, pan powiedział o tych zaciężnych zawodnikach. O Nickiego Pedersena chcę zapytać, bo wiadomo, że brakuje go nam tutaj, brakowało we Wrocławiu. Natomiast usłyszeliśmy, tak przeczytałem pański komunikat, że dostał zgodę na rozmowy ten zawodnik. Mówiliście, że to jest jednak mocny punkt na 10 punktów i więcej, a jednak pozwalacie mu odejść. Rozumiem, że albo macie już następcę, albo jednak nie jesteście z niego zadowoleni.
No, albo, albo. Jest kilka odpowiedzi na pewno na jedno tak zadane pytanie szerokie, jak pan zadał, a nie jedno albo, albo, tak? I stawianie alternatyw w tego rodzaju trudnej sytuacji, to no, na pewno nie jest właściwe. Nie, to się panu tak wydaje, tak. A tak naprawdę moim zdaniem tak nie jest.
To niech pan mi powie.
My potrzebujemy silną drużynę. My potrzebujemy drużynę, która będzie po prostu wygrywała trudne mecze i postaramy się ją zbudować na przyszły rok. A analiza tego, co się działo w ostatnim roku i wszystkich rzeczy związanych z osobą Nicki Petersena, który i tak nam dużo dał, była taka, że może spróbujmy inaczej.
Czyli chodzi o biegi, w których walczy ze swoimi zawodnikami, między innymi o to również?
Ale nie musimy tak, to by musiał panu teraz analizę całą jakby przedstawiać w tej sytuacji. To jest może za wcześnie w meczu, po meczu takim, dzisiaj w Częstochowie, znaczy, na parkingu,
tydzień trwało zastanawianie się wszystkich, o co chodzi, że dajecie mu właśnie wolną rękę, bo tyle punktów daje, tu nam brakuje, go widać ewidentnie we Wrocławiu, a pozwala mu odejść, więc jeszcze raz powtarzam, może już macie zamówionego nowego zawodnika.
Okej, okay, sytuacja jest taka, że decyzja była stanowcza i bez wątpienia, tak? Mhm. Tak się stało i nie ma co tutaj deliberować w jednym albo w drugim kierunku. Tak jest.
Okej, a da się jednak mimo wszystko znaleźć zastępcę Nickiego Pedersena? Jeżeli pan mówi o tym biednym rynku transferowym, widać, że kolejni zawodnicy zostają w swoich klubach.
Ale ja
klubach.
Myślę, że u nas w ligach jest bardzo dużo zespołów i wielu chciałoby być nawet na czwartym miejscu w lidze, tak jak my jesteśmy w tym roku. Ja rozumiem, że oczekiwania są ogromne po to, żeby tak zdobywać złoto, ale to wymaga naprawdę dużej pracy, zespołowości, zaangażowania wszystkich. To jest, budujemy to w coraz większym stopniu, ale nie da się tego po prostu wszystkiego postawić tak od sobie.
No tak, ale niech pan odpowie na moje pytanie. Czy jest już następca wytypowany za Nickiego? Słychać o różnych nazwiskach. Prezes tak, się uśmiecha od razu, mówię tak to, dość czarująco.
No, nie można w tej chwili rozmawiać jeszcze i podawać nazwisk zawodników.
To jest wielka...
Oczywiście, ale to nie jest tak, że można o tym mówić i jest część zawodników, z którymi można rozmawiać. My z nimi rozmawiamy i to jest ważne. Próbujemy zbudować ten skład, ale jest rynek zawodników, a nie rynek klubów i proszę o tym pamiętać.
Okej, to zostawiam zawodników. Chcę o jeszcze jedno zapytać, o też o czym się w tygodniu mówiło mocno, o tym, że Skórnicki walczy o głowę swoją w meczach o trzecie miejsce. Jeszcze Golińskiego tam gdzieś wpisano, że kto wie, czy Adama Golińskiego nie jest głowa zagrożona, czy Stanisław Bieńkowski się nie zdenerwuje, jak nie będzie medalu, nie tupnie i nie będzie wymieniał tego całego stafu menedżerskiego, nazwijmy to. Jak to jest, niech pan powie.
Ale to proszę zapytać Przegląd Sportowy, bo to on najlepiej wie.
Przegląd i Sportowe Fakty też pisały, zdaje się o tym. Przegląd też.
Ale o Adamie Skórnickim, a o mnie generalnie...
Gdzieś pan tam został podpięty
tak,
też.
Tak, Przegląd Sportowy. Także do Przeglądu Sportowego oni mają najlepsze informacje.
No dobrze, ale odwracam teraz sytuację. Czy głowa Adama Skórnickiego wisi na włosku, czy nie? W cudzysłowie oczywiście.
Analiza całości sezonu po ostatnim meczu.
A Adam Goliński będzie nadal prezesem po tym sezonie i w następnym?
Analiza po ostatnim meczu.
To kogo pytać?
No, wszyscy będą analizowali całą sytuację, która się wydarzyła w Zielonej Górze i zobaczymy, jakie będą decyzje każdej ze stron.
Jak na razie wiemy tyle, że nic nie wiemy. Zobaczymy, jakie będą decyzje personalne. No i poczekajmy faktycznie do tego niedzielnego, rewanżowego meczu o brązowy medal z Włókniarzem Częstochowa. Meczu, w którym Falubas musiałby odrobić 24 punkty, aby zdobyć brąz. Czy to jest w ogóle możliwe? O, fachowcy twierdzą wprost. Raczej nie. Tak twierdzi jeden z dziennikarzy telewizyjnych. Dziennikarz NC Mateusz Kędzierski. Posłuchajmy.
Twoim zdaniem obserwujesz też rozgrywki ekstraligowe. Kwestia brązowego medalu już jest pozamiatana, mówiąc kolokwialnie. Czy te 24 punkty w ogóle są do odrobienia z punktu widzenia Falubazu, czy już jest po ptokach?
Myślę, że już jest po ptokach. Chociaż Polonia Bydgoszcz pokazała dzisiaj, że można. Można odrobić kolosalną różnicę punktową, ale w tym wypadku no jednak to jest najwyższa klasa rozgrywkowa. Wydaje mi się, że takiej przewagi nie da się odrobić, ale żużel bywa przewrotny. Sportowe cuda się zdarzają, więc wszystko jest możliwe. No i trenerzy nawet nie wiedzą, czy to Włókniarz był dzisiaj taki mocny, czy Falubas taki słaby. Zobaczymy, jak będzie w rewanżu. No, na pewno goście muszą postawić kropkę nad i. Miejmy nadzieję, że będziemy świadkami ciekawego widowiska. No i nie do końca będzie tak, że ten brąz jest już po stronie Włókniarza.
No właśnie, rozmawiałeś i z żużlowcami Włókniarza, i z żużlowcami Falubazu i mam wrażenie, że wszyscy są zaskoczeni. Jedni tym, że Włókniarz tak łatwo wygrał, a Falubas kompletna niemoc. Czy merytorycznie można to jak jakoś wyjaśnić, że częstochowianie po prostu zlali Zielonogórzan?
No wiem, że goście mieli problemy sprzętowe. Głównie Martin Waculik miał problemy z prądem, z kompresją w jednym i w drugim silniku. Z tego co mówił, nie przypomina sobie drugich takich zawodów. Ogólnie chyba ciężko było im znaleźć odpowiednie ustawienie na ten dosyć wymagający tor, który był jeszcze trudniejszy w drugiej fazie zawodów, no a miejscowi czuli się na nim wyśmienicie. Komplet punktów Stranieri, Lindgrena i Madsena. Ważne oczka dołożył również Miedziński, który wydaje mi się, że świetnie się rozumiał na tym torze w Częstochowie właśnie ze Szwedem, ale mimo wszystko nikt nie spodziewał się tak wysokiej wygranej włókniarza, nawet najwierniejsi fani Lwów.
Czy twoim zdaniem z Falubazu trochę uszło powietrze po tej porażce we Wrocławiu? Bo jednak w Zielonej Górze oczekiwania były takie, że to będzie finał, że to będzie walka o złoto, a tu przyszedł dwumecz o brąz, no i ten dwumecz też się zakończy pewnie porażką. Czy z twojej perspektywy po prostu uszło powietrze z Falubazu?
Coś może być na rzeczy, rzeczywiście. Tamta porażka była bardzo bolesna. Brakowało troszeczkę takiej werwy, może takiej motywacji od samego początku, bo byłem w parku maszyn, przyglądałem się zawodnikom i jednej, i drugiej drużyny, także coś może być właśnie w ten deseń, coś może być na rzeczy. No i wydaje mi się, że też te przerwy, te przestoje spowodowane awarią maszyny startowej negatywnie wpływały przede wszystkim na zawodników Falubazu. Miejscowi cierpliwie czekali, startowali w kolejnych wyścigach po przerwie. Jakby to na nich tak negatywnie nie wpływało jak na gości.
To był Mateusz Kędzierski, telewizyjny dziennikarz N-Sport. Rewanżowe spotkanie o 16 w niedzielę. O brązowy medal pomiędzy Falubazem a włókniarzem Częstochowa. No a o złoty medal walczą żużlowcy z Wrocławia i Leszna. Pierwsze finałowe spotkanie odbyło się w piątek. No i Unia Leszno wygrała na wyjeździe we Wrocławiu ze Spartą 47-43. Unia ma na wyciągnięcie ręki trzeci z rzędu tytuł mistrza Polski. Wystarczy, że zdobędzie u siebie 43 punkty. Czy tak będzie w istocie? Janusz Kołodziej szalał we Wrocławiu, zdobył komplet 15 punktów. No i teraz właśnie o tym meczu we Wrocławiu menedżer Janusza Kołodzieja, ekspert telewizyjny, były żużlowiec Krzysztof Cegielski.
Wydaje mi się, że Unia Leszno, znając ten zespół i patrząc na to, jak jest skoncentrowany, ile jest pracy tutaj dookoła wszystkich osób na czele z Piotrkiem Baronem, to tutaj nie ma ani przez chwili żadnej jakiejś nadmiernej radości, euforii, chociaż satysfakcja z tego wyniku musi być, bo też nie można ciągle się pogłębiać w jakimś tam smutku i koncentracji, bo ten wynik jest bardzo dobry i tylko trzeba to przypieczętować w Lesznie. To zespół, który po prostu udowadnia to, co udowadnia przez cały sezon. Jest kompletny, każdy z zawodników się świetnie uzupełnia. Ja nie widziałem nikogo dzisiaj, kto by do brady nie zdobył punktu chyba, tak? Ale poza tym każdy naprawdę w bardzo ważnych momentach zdobywał bardzo ważne punkty. No, nie każdy może wygrywać, to jest finał, ale jak ktoś przywozi jedynkę na zwycięstwo 4-2 czy dwójkę, to, no, to w każdy wyścig jest naprawdę na wagę złota tutaj nie ma i każdy detal się tutaj liczy. Na starcie, na dojeździe do łuku, na dystansie i tych błędów dzisiaj za dużo Leszczynianie nie robili.
Ale Janusz jeździł dzisiaj jakby był u siebie.
No nawet lepiej chyba, bo u siebie tak nawet nie jeździ. Nie, no 14 plus 1, jeden chyba turniej, jeden mecz w Lesznie, a tutaj 15, czysty komplet. Dobre starty, dobre wyjścia z łuku, dobre pierwsze krążenia Janusza, te najważniejsze. Zawsze był w dobrym miejscu i czasie. Też mu się tak szczęśliwie układało, że zawodnicy tam robili mu przestrzeń. To no, trzeba mieć trochę szczęścia przy tym wszystkim. Poza tym no, bardzo szybki motocykl, bo nawet przy tym osłabieniu Janusz na czwartym okrążeniu, budując już sobie przewagę, to tak jechał na pół gwizdka, a i tak czasy robił najlepsze dzisiaj, więc to znaczy, że no, to był tor i ustawienia idealne chyba.
Rewanżowe spotkanie finałowe w najbliższą niedzielę w Lesznie. Unia kontra Sparta Wrocław. Także rewanżowy mecz o brązowy medal pomiędzy Falubazem Zielona Góra a włókniarzem Częstochowa. No ale wcześniej, bo w najbliższą sobotę Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff. Przedostatnia seria indywidualnych mistrzostw świata. No i my trzymamy mocno kciuki za Bartosza Zmarzlika. Lider Stali Gorzów jest liderem klasyfikacji przejściowej. Ma 9 punktów przewagi nad Emilem Sajfudinowem. No i pytanie za 100 punktów, czy Bartosz Zmarzlik będzie
mistrzem świata, czy ta przewaga wzrośnie, czy zmaleje przed ostatnią rundą w Toruniu. Historyczna szansa przed żużlowcem z Gorzowa. No i pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać. Takie pytanie kierujemy do Marka Cieślaka, na co dzień także trenera kadry narodowej. O Bartka Zmarzlika pytamy.
Ogólnopolskie media trochę pompują balonik. Bartek Zmarzlik mistrzem świata, a tymczasem dwie rundy do końca. Jak pan w ogóle na to wszystko patrzy? Czy my będziemy mieli trzeciego indywidualnego mistrza świata? Pan człowiek, który zjadł zęby na żużlu, jak patrzy na to wszystko przed dwiema ostatnimi rundami?
Ja myślę, że są olbrzymie szanse przed Bartkiem, bo jedzie bardzo dobrze. Jemu odpowiada ten tor w Cardiff, bo tam na pudle chyba stał nawet dwa razy. Potem u siebie. Także ja myślę, że nie będzie łatwo, bo Safidinow też jest rozpędzony, ale myślę, że Bartek sobie da radę.
No właśnie, patrząc na Emila, to co wyczyniał w finałowym meczu, a nawet patrząc na Leona Madsena, który w dalszym ciągu jest w gazie, oni będą gonić. Czy Bartek, pana zdaniem, a zna pan go, przecież ma pan go w kadrze, to jest człowiek, który potrafi dźwigać taką presję? Z takiego psychologicznego punktu widzenia, jak to może wyglądać?
Tak, ja myślę, że Bartek dorósł już do tego, żeby, jak to się mówi, bronić się przed naciskiem. Stać jest go na to, żeby ten złoty medal zdobyć.
Czy jest jakaś bezpieczna przewaga, którą można wypracować przed ostatnią rundą w Toruniu? Bo na razie idzie 9 punktów. Dużo, mało, kibice się spierają.
Bezpieczna to jakby zrobił 21 punktów, prawda? No ja myślę, że to nie jest mało, ale na dwie imprezy to on musi być, jak to się mówi, nie liczyć w ogóle tych punktów, które ma w zapasie, tylko tak jakby nie miał nic. On musi startować bez obciążenia, że ma jakąś tam przewagę. Bo 9 punktów rzeczywiście na dwie imprezy to nie jest tak dużo, bo Madsen miał 6 punktów przewagi i po jednej imprezie się okazało, że już nie ma ani jednego punktu przewagi. Ale on będzie walczył, także będzie punkty po prostu zabierał, nie?
W takich sytuacjach co można zrobić? Siedzieć w domu, dmuchać, chuchać na motory, czy jakaś metoda startować?
Normalnie.
Jak można się przygotować?
Tak jak do tej pory, normalnie, no. Normalnie.
Po prostu,
jeździć, trenować i nie myśleć, nie słuchać, nie czytać żadnych tam portali, żadnych gazet i robić swoje.
Proste, prawda? Marek Cieślak i jego recepta na tytuł mistrza świata zdobyty. Miejmy nadzieję przez Bartosza Zmarzlika, lider Stali Gorzów, już najbliższą sobotę w Cardiff walczyć będzie o, miejmy nadzieję, powiększenie przewagi nad Emilem Sejfudinowem.
Miran Łata wybrany dzisiaj najlepszym zawodnikiem, no bo i trzy trafienia i też pokazał, że i mopem potrafi obsługiwać się, nie tylko kijem, tak pół żartem.
No, to miało być, że tyle o żużlu, a teraz zmienimy dyscyplinę zupełnie, bo przecież w innych dyscyplinach także walczą lubuscy sportowcy. Rozpoczęła się rywalizacja w Ekstralidze Unii Hokeja. Mamy swoich przedstawicieli w tej klasie rozgrywek, m.in. pierwsze LO UKS Florbal Gorzów. Najlepszy lubuski zespół ubiegłego sezonu pokonał u siebie w ten weekend ekipę z Torunia 7-1. Mimo zdecydowanego zwycięstwa gorzowianie nie byli do końca zadowoleni ze swojego występu, a szczególnie, że w tym sezonie nie kryją swoich wysokich aspiracji.
Miran Łata wybrany dzisiaj najlepszym zawodnikiem, no bo i trzy trafienia i też pokazał, że i mopem potrafi obsługiwać się, nie tylko kijem, tak pół żartem.
No zdarzyło się, udało się zagrać fajny mecz. Ogólnie fajnie drużyna. Na początku nam nie szło, ale mamy dużo nowych zawodników, którzy pokazali, wprowadzili nową jakość. No spokojnie, wdrażamy się w sezon. Chcemy, ogólnie nas było, brakowało nam trzech podstawowych zawodników. Byłego kapitana, który ma obowiązki teraz małżeńskie, bo wczoraj miał ślub.
Właśnie Danielowi życzymy najlepszego na nowej drodze.
Tak, tak, niech mu się dobrze układa. Jestem bardzo zadowolony z drużyny, szkoda straconej bramki, ale wyciągniemy wnioski i na samym meczu spróbujemy zagrać na czysto.
No właśnie, na ile tutaj dzisiaj też waszej siły, niewątpliwie, a na ile też słabości Torunia? Czy...
Wiadomo, Toruń w poprzednim sezonie nie spisał się wysoko w tabeli. Poziomem, to odstawiał, ale u nas są jeszcze duże rezerwy i zamierzamy powalczyć wyżej niż piąte miejsce w poprzednim sezonie.
No właśnie, trener mówił, cel ambitny, awans do play-off i walczyć w play-off. Realny cel?
Jak najbardziej. Mamy fantastycznego bramkarza kadry polskiej, który przyszedł do nas z Szerotki i myślę, że pociągnie nas, jak to samo jak Dawid i nowi zawodnicy.
Maciej Jastrzębski, bramkarz gorzowskiej drużyny. No tak mało brakowało, żeby na zero dzisiaj. Z tego szkoda chyba trochę.
To prawda, zawsze fajnie na zero, ale no wiadomo, najważniejsze jest zwycięstwo. Ale niewątpliwie szkoda, bo to podstawowy błąd, tak jak już na sparingach się trafiały te błędy, że obrońca zamiast wziąć podanie bierze tego napastnika z piłką, którego ja już mam. Więc takie, powiedzmy, podstawowe błędy, które trzeba naprawdę wyeliminować.
No ale pomimo dzisiaj osłabionego składu pokazaliście dobrą grę i chyba duży potencjał na ten sezon.
Szczerze mówiąc, tak, mamy potencjał. Myślę, że mierzymy wyżej jak sezon wcześniej, ale czy szczerze mówiąc pokazaliśmy w tym meczu? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem zagraliśmy słaby mecz. Moim zdaniem stać nas na o wiele więcej, mimo że nie mieliśmy trzech podstawowych zawodników.
Miron Łata powiedział, chcemy wejść do playoffów i w tym nam pomoże bramkarz Maciej Jastrzębski. To koledzy wierzą bardzo.
No niewątpliwie. Powiedzmy w tym celu też przyszedłem. Rok temu się udało minimalnie piąte miejsce. Zabrakło w ćwierćfinale trochę szczęścia. A właśnie w tym sezonie z takim zamiarem, że minimum półfinał.
Maciej Helman, trener pierwszego ELO UKS Floorball Gorzów 7-1. Bramkarz Maciej Jastrzębski mówi, zagraliśmy słabo, strach myśleć, co będzie, jak będzie dobry mecz.
Tak, uważam, że mecz nie był... Jest to pierwszy mecz. I na barki tego pierwszego meczu trzeba zrzucić to, że nie wyszło tak, nie było tak, jak trzeba. Naprawdę, to bramkarz ma naprawdę dobre spojrzenie, bo widzi to wszystko od tyłu i widzi, jakie błędy zawodnicy popełniają. Mecz szczęśliwy, dobrze się skończył, pierwszy z jednym błędem, bo tak to byłoby na zero z tyłu, ale to dużo pracy przed nami. Ten mecz pokazał, jak dużo jeszcze nam brakuje, żeby było fajnie, bo strzału też oddaliśmy dużo, ale skuteczność jest marna. Także tutaj jest dużo do zrobienia. Dobrze, że jest radość, wszystko fajnie w drużynie, ale teraz ten mecz pokazuje, ile jeszcze pracy przed nami, bo mamy z każdym meczem teraz drużyna jest coraz mocniejsza i czeka nas nie małe wyzwanie, żeby temu sprostać.
Rozpoczęli Unii hokeiści, rozpoczęli także szczypiorniści rozgrywki drugoligowe. Na inaugurację UKS Trójka Nowa Sól i ZEW Świebodzin. Niestety nasze ekipy przegrały swoje mecze. Najpierw wizyta w Nowej Soli. UKS Trójka przegrała ze Spartą Oborniki 20-28. Były problemy ze skutecznością naszej ekipy i błędy indywidualne. A o tym, co się wydarzyło, a dokładnie o bardzo istotnym fragmencie meczu, czyli w końcówce pierwszej połowy i drugich 30 minutach, opisuje nam bramkarz nowosolskiej ekipy Dariusz Kujawa, a rozmawiał z nim Jakub Lesiński.
Mariusz Kwiatkowski, szkoleniowiec ekipy ZEW Świebodzin. Zimny prysznic jak na początek sezonu, 17-28.
Ja sobie zdaję sprawę, jakim ja potencjałem ludzkim dysponuję i z kim graliśmy. To był zespół, który aspiruje do gry w pierwszej lidze i dlatego taki wynik został, jaki został. I na pewno moja drużyna nie poddała się. Młodzi chłopcy wyszli i walczyli jak tylko mogli. A że skończyło się 11, no cóż, taki jest sport. Może w przyszłym sezonie, jak my będziemy może innym dysponowali zespołem, to my będziemy 11 wygrywali. Tym bardziej, że gdyby na początku meczu te sytuacje były wykorzystane, bo były sytuacje, to całkiem może by inaczej się ten mecz potoczył. A że my nie rzucaliśmy w sytuacjach 100%, no to tak wyszło, jak wyszło.
Wielu młodych zawodników nowych pojawiło się w składzie. Czy ewentualnie kogoś z nich by pan wyróżnił?
Na pewno bardzo mi się podobał Mateusz Ripa, jak wszedł w tym ataku, pokazał, że umiał służyć koło, śmiało rzucał na bramkę, to na pewno na plus tego zespołu, dla tego zespołu. No i młody Patryk Sudak wszedł w bramce, kilka piłek odbił, myślę, że pozytywnie też zakończył ten mecz.
Kamil Nogajewski, zdobywca 4 bramek dla ekipy ZEW Świebodzin. No chyba nie spodziewałeś się aż tak trudnego meczu na początek sezonu.
Spodziewaliśmy się właśnie, bo doszło na słuchy, że kąty wrocławskie się bardzo wzmocniły, no i pokazali to na boisku. Widać, że to obycie pierwszoligowe bardzo na plus. Gramy młodymi tutaj, no niestety jeszcze kontuzja Kuby Pawłowskiego na samym początku meczu jeszcze nam psuje plany. W tym roku już na pewno nie zagra. No i mówię, no też nie będziemy mogli jakoś tutaj za dużo pola manewru mieć, ale no zobaczymy, no, walczymy w każdym meczu. Niech młodzi się ogrywają i w przyszłej rundzie myślę, że będzie dobrze, aczkolwiek teraz mamy pauzę, no i liczymy, że następne mecze i następne będą coraz lepsze.
Mateusz Ripa, ZEW Świebodzin.
W tamtym sezonie grałem tylko na wyjazdach. Tak po kilka minut dzisiaj udało się zagrać dłużej, choć to nie udał się ten mecz za bardzo. Fajnie grać przy takiej publiczności. No i fajne przeżycie.
Przeciwnik okazał się bardzo wymagający, bardzo mocna obrona, wysoka obrona i nie poradziliście sobie z tym.
Tak, nie poradziliśmy sobie trochę, bo tak samo na początku była kontuzja Kuby Pawłowskiego, Wojtek Krycak też miał kontuzję. No i ciężko było, mamy troszkę wąski skład.
Grzegorz Czerniak, prezes ZEW-u Świebodzin. Nie na taką inaugurację sezonu tutaj czekano w Świebodzinie.
Zdecydowanie nie. Liczyliśmy na lepszy wynik, aczkolwiek może niekoniecznie na wygraną, bo wiemy, że drużyna z Kątów się wzmocniła i to znacznie. Typowana na lidera tej naszej grupy, więc niewątpliwie jest silna i pokazała to na parkiecie. Niestety no, ten nasz potencjał w tej chwili jest zdecydowanie słabszy. No, wzmacniamy się naszymi juniorami. Oni muszą jeszcze dorosnąć do tego grania, dojrzeć troszeczkę, aczkolwiek dzisiaj pokazali parę fajnych zagrań. No, liczymy, że z meczu na mecz będzie lepiej. Tego oczekujemy. Natomiast mam nadzieję, że kolejny mecz wypadnie korzystniej u nas. Kibice dopisali jak zwykle. Ponad 200 osób, 250 biletów, które rozdaliśmy. Bilety były darmowe. Była loteria, były fanty, więc no wszystko była orkiestra. Więc ze strony, że tak powiem, zarządu wszystko zostało przygotowane tak jak w poprzednich sezonach. Natomiast no, siła drużyny to jest oczywiście potencjał ludzki i prowadzenie pracy szkolnej przez trenerów. Tak jak mówię, myślę, że tutaj wyciągną trenerzy wnioski i zawodnicy i kolejny mecz będzie wyglądał lepiej.
To oczywiście relacja Marka Staniszewskiego z meczu ZEW-u Świebodzin z jednym z kandydatów do awansu do pierwszej ligi UKS-em Kąty Wrocławskie. ZEW, czyli drugoligowy zespół występujący w tej klasie rozgrywek, przegrał z Kątami Wrocławskimi aż 17-28. A teraz także piłka ręczna i inny drugoligowiec. Wspomniana trójka Nowa Sól i porażka ze Spartą Oborniki 20-28. Jakub Lesiński w rozmowie z bramkarzem nowosolskiej ekipy Dariuszem Kujawą.
Zaczęli grać znacznie skuteczniej od końcówki pierwszej połowy, gdzie rzucili trzy bramki bez żadnej naszej odpowiedzi, kontry. Później tak naprawdę tylko powiększali przewagę i zagrali naprawdę skutecznie. Trochę zagraliśmy i słabo w obronie, bo powiem sobie też dużo rzutów gdzieś, albo bramkarz nas wyciągnął, albo w słupki. Zabrakło skuteczności w tym sobie. Myśleliśmy, że jednak, że damy radę u siebie i wygramy z Obornikami Wielkopolskimi. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, bo ta drużyna naprawdę bardzo jest bardzo dobra i dobrze gra, ale wyszło jak wyszło. Przegraliśmy dość wyraźnie 28-20.
Ale ta pierwsza połowa jeszcze nie była taka zła.
W pierwszej połowie wyglądało to całkiem dobrze i grała w obronie. Dużo Rapiejko wybronił piłek od nas. Faktycznie trzymaliśmy ten wynik i graliśmy dobrze w obronie i w ofensywie. Tak naprawdę zaczęło się to w końcówce pierwszej połowy, gdzie straciliśmy trzy bramki z kontry i później nam zaczęli tylko uciekać.
O co w tym sezonie trójka będzie walczyć?
Tak naprawdę o środek tabeli. To jest nasz cel. Żebyśmy grali stabilnie, równo i żebyśmy utrzymali ten środek tabeli.
Dawid Piazik, trójka Nowa Sól. No, z pewnością nie takiej inauguracji spodziewaliście się tutaj wszyscy w Nowej Soli.
No zdecydowanie. Myślę, że w tamtym sezonie rozbudziliśmy apetyty wszystkich kibiców. Myślę, że oczekiwania były wysoko przed nami postawione. My sami przed sobą też mieliśmy wysoko poprzeczkę podstawioną i chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać. Może troszeczkę za bardzo. No, przede wszystkim tutaj widać, że chłopaki z Obornik mocno wyszkoleni indywidualnie. Rozrzucali nas w drugiej połowie. Nie ma co tutaj ukrywać, byli dzisiaj drużyną lepszą, co wynik 8 bramkami mówi. Dobrze rozpoczęliśmy pierwszą połowę, później zdecydowanie gdzieś się tutaj zablokowaliśmy, przede wszystkim rzutowo. Mimo, że sytuacje rzutowe były, nie potrafiliśmy tego skończyć. Tutaj myślę, że był ten element tego, że wynik jest taki, a nie inny.
To skuteczność właśnie przede wszystkim do poprawy w kolejnych meczach?
Zdecydowanie skuteczność i zdecydowanie obrona 1-1.
Ale jeżeli chodzi o atmosferę, to kibice tutaj na każdym meczu, bo ja powiem szczerze, jestem po raz pierwszy, jestem pod wrażeniem. Bębny, śpiewy, okrzyki, jest naprawdę przyjemnie.
Uruchomił się tutaj klub kibica, także no, my możemy się tylko tutaj wśród tych ludzi kłaniać, tak, i bić brawo, bo naprawdę robią robotę. Myślę, że w Nowej Soli 20 lat gram tutaj w piłkę ręczną i to jest drugi rok, który zaczynamy, gdzie dzieją się po prostu takie rzeczy na trybunach, tak. Parę osób się tutaj zaangażowało w ten klub kibica, no i robią robotę, tak. Zdecydowanie to wygląda wszędzie, na każdym tak naprawdę poziomie tym pozasportowym. Myślę, że bardzo dobrze to wygląda.
Bronisław Mały, szkoleniowiec trójki Nowa Sól. Jeżeli chodzi o skuteczność, to już przed spotkaniem pan miał chyba delikatne obawy.
Tak, ja czuję zespół i wiem, że wszystkie elementy to na treningach można wyprowadzić, ale jak przychodzi stres i przychodzi dodatkowe zaangażowanie drużyny przeciwnej, podwajanie, lekkie zachwianie, rzuty zachwianej nurowadze, to już mamy kłopot, nie?
Jeżeli chodzi o kwestie kadrowe, to między tymi sezonami co tak naprawdę u was się zmieniło?
Maciej Gorliński poprosił o dzisiejsze wolne. Zmieni się jeszcze na można powiedzieć i tu będziemy mieli większy ból, bo na pewno Marciniak odejdzie. Dzisiaj mógł zagrać i może jeszcze zagra dwa mecze, bo pójdzie na studia i już jest studentem Politechniki. To samo Michał Wysocki, który nie otrzymał jeszcze certyfikatu ze Związku Piłki Ręcznej. No i oni raczej odejdą, a tak w składzie nic się nie zmieniło. Doszedł Grzegorz, ten wysoki bramkarz, no to można powiedzieć, zwiększyło nam się konkurencję w bramce, bo mamy czterech równych bramkarzy.
A będzie pan szukał jakichś wzmocnień albo chociaż uzupełnienie?
My jesteśmy zespołem czysto amatorskim. Nie dajemy żadnych stypendiów, nie mamy żadnych kontraktów. Gramy tylko z zawodnikami z Nowej Soli i będziemy starali się ten zespół jak najdłużej utrzymać w takiej sytuacji, jaka jest. Bo sprowadzenie zawodnika, to już by musielibyśmy duże koszty podnieść. A sponsorzy się pytają, czy to na płacę, czy na organizację meczu. My mówimy, że to na organizację meczu i nie płacimy. I oni mówią, dobra, to pomożemy. Nie? Chociażby w jednym meczu, tak jak dzisiaj na przykład. Nie?
Trójka, Nowa Soli i Zew Świebodzin, czyli lubuscy przedstawiciele Szczypiorniaka w drugiej lidze męskiej. No, inauguracja niezbyt udana, bo drużyny z Nowej Soli i Świebodzina przegrały swoje mecze, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej w kolejnych spotkaniach. Na zakończenie koszykówka. Do nowego sezonu szykują się bowiem koszykarze z Telemetu na IBC Zielona Góra. Początek będzie bardzo trudny, no bo dwa niezwykle trudne spotkania w lidze VTB, no i spotkanie w polskiej lidze w Lublinie. Dziś Stelmet oficjalnie zamknął skład, zatrudniając Szweda Ludę Hakanssona. No i właśnie, o składzie, o nadziejach na przyszłość rozmawiamy z właścicielem klubu Januszem Jasińskim.
Wychodzimy z teamem, który jest przede wszystkim odmłodzony i to nawet nie chodzi, bo cały czas mówimy o wieku zawodników, to nie wiek. Chociażby Skola pokazał, że to nie wiek jest najważniejszy w życiorysie każdego zawodnika, ale jego motywacja. I bym powiedział, skupił się na tym. Motywacja, motywacja, jeszcze raz motywacja. Trener, który lubi obronę i który w tym swoim budowaniu składu jednak brał pod uwagę warunki obronne każdego zawodników, to daje nam pewne nadzieje na to, że ten skład będzie walczył o coś. Tak? Gramy także w lidze VTB. Wiemy, że to nie jest liga łatwa, tak. Zaczynamy z grubego uderzenia, bo z Chimkami Moskwa na Dynamo Arenie, nowej hali dla Chimek Moskwa w centrum Moskwy. Potem mamy wyjazd do Lublina, a za chwilę Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką 1 października w Zielonej Górze. No więc mamy dużych przeciwników, tak. Chyba żaden klub w Polsce nie będzie miał tak trudnych przeciwników, jeżeli chodzi o euroligowy poziom. Trzy rosyjskie drużyny grają w Eurolidze, przypomnę. Jest bardzo silna polska liga, bardzo mocno wygląda Anvil, bardzo mocno wyglądają inne drużyny, więc jakbym powiedział dzisiaj, że walczymy o bycie w strefie medalowej, to ktoś mi powie, że trochę jakby za szybko i za ambitnie. Myślę, że możemy o tym myśleć, ale tak naprawdę jaka liga będzie, to się okaże, dlatego że pierwszy raz mamy zmianę przepisu o dwóch Polakach na boisku. Widać, że drużyny się uczą tego. Myślę, że 2-3 lata będzie na to, żeby się dostosować. Widać w niektórych drużynach kompletnie już nie patrzą na polski skład. Tak spojrzę na chociażby skład Anwilu. W pierwszej piątce nie będzie żadnego Polaka. My przez lata, nawet grając w Eurolidze, to zawsze jednak stawialiśmy dwóch z obowiązku, ale też z jakby chęci dwóch, trzech Polaków silnych w rotacji. I jest w związku z tym zmiana filozofii koszykarskiej w lidze. Zobaczymy. No mamy takich zawodników właśnie jak Ludek, który daje nam moim zdaniem dużą też carte blanche i sympatię od, mam nadzieję, od kibiców, bo to są zawodnicy młodzi, będziemy mieli czterech praktycznie zawodników w tym momencie grających na pozycji rozgrywającego, bo okazuje się, że i też bardzo dobrze w tej pozycji czuje się Marcel Ponitka, ale także Joe Thomason, tak? Więc w związku z tym widać, że ta czwórka razem z doświadczonym Łukaszem, którego wszyscy kochamy jako kapitana, na pewno będzie dużo, dużo mieszała na dole, ale znowu bardzo, można powiedzieć, taki dynamiczny zestaw podkoszowych, który w tym roku mamy, bo i Drew Gordon, i Tony Meyer, ale też Iwica i Julian gdzieś tam na pewno będą mocno walczyć. Mamy jedną pozycję zarezerwowaną dla polskiego zawodnika, tak? Czyli pozycja numer 3 to jest albo Zyskowski, albo Zamoyski. Tak? Także jednego Polaka w pierwszej piątce na pewno będziemy mieli, tak przynajmniej to wygląda. Natomiast co dalej, no zobaczymy, tak? Na pewno jest to drużyna, która jest głodna, która chce coś udowodnić. Jak się uda coś wywalczyć, to to będzie tylko im plus. Także proszę o wszystkich, o to, o wsparcie, o silne kibicowanie, danie nam tego, czego najbardziej nam dzisiaj potrzeba, czyli kredytu zaufania.
O kredyt zaufania prosi właściciel Stelmetu Janusz Jasiński, a koszykarki Invest in the West najgorzej szykują się do nowego sezonu w Energa Basket Lidze w niemalże pełnym składzie. Brakuje jeszcze dwóch Amerykanek, a my rozmawialiśmy z podkoszową gorzowskiej ekipy, reprezentantką Wielkiej Brytanii, Charidine Green.
So why did... Dlaczego zdecydowałaś się na grę w Gorzowie?
To Polish League, to Gorzów.
Podoba mi się, że ta drużyna jest perspektywiczna. Znam kilka zawodniczek, które tu grały, a były w Tennessee, jak Kelly Kane i Niki Anosike. Dużo słyszałam o systemie tutaj, to było dla mnie dobre, bo idąc do Europy z USA, do nowej drużyny, musisz trafić na właściwych ludzi, na dobrą drużynę. No i jeszcze Jolie tam tu grała, ona też ci opowiadała o klubie? Tak, oczywiście, dużo mi opowiadała o klubie i lidze. Słyszałam dużo dobrego. Lidam była bodaj jedną z pierwszych zawodniczek z Wielkiej Brytanii w Polsce. Teraz Wielka Brytania to chyba już siła europejskiej koszykówki. Za wami przecież udany Eurobasket. Tak, miałyśmy bardzo udany turniej. Mało kto się spodziewał, że pójdzie nam tak dobrze, a zajęłyśmy czwarte miejsce. W każdym meczu dawałyśmy z siebie wszystko i jesteśmy podekscytowane na myśl o kolejnych mistrzostwach i możliwym zakwalifikowaniu się na igrzyska. No i przy okazji w polskiej lidze coś się dowiesz w kontekście meczów z naszą reprezentacją w eliminacjach do Eurobasketu 2021. Oj tak, nauczę się tu polskiej gry. Czego się spodziewasz w ogóle po polskiej lidze, no i tutaj po AZS-ie? Że to dobra liga do startu profesjonalnej kariery, a co do drużyny, jest tu dużo grania przez centrów, przez pozycje 4 i 5. To dla mnie dobre, bo to moja pozycja. Inne drużyny grają głównie przez rozgrywających, tu każdy jest zaangażowany, także podkoszowy. Słyszałaś coś o gorzowskich kibicach? Tak, słyszałam o atmosferze. Też kiedy ogłoszono, że będzie tu grać, przybiło mi bardzo wielu obserwujących na Instagramie i pomyślałam, wow, jak w Tennessee, to miłe.
Wow, it's like being at Tennessee again, you know, lots of fans, so which is really nice.
Your first. Wracając do drużyny, jakie wrażenia po dotychczasowych treningach?
I like the system of the practice and...
Podoba mi się organizacja treningów, dużo gier jest pod moją pozycję, tak jak mówiłam. W koledżu nie byłam tak zaangażowana na swojej pozycji. Myślisz, że mogłabyś tu zostać na dłużej?
One year or maybe longer?
Mam taką nadzieję, póki co mi się podoba.
To nowa zawodniczka w barwach Invest in the West, Enea Gorzów, Charidine Green, z którą rozmawiał Filip Górecki. Koszykówka oczywiście będzie rządzić już w momencie, kiedy skończy się sezon żużlowy. Zapraszamy oczywiście na relacje z meczów gorzowskich koszykarek i koszykarzy z Telmetu NIBC Zielona Góra. Wszak jesień to koszykówka pod znakiem oczywiście żeńskiego basketu i zielonogórskiego basketu w męskim wydaniu. To wszystko dziś w magazynie sportowym Radia Zachód. Za uwagę dziękuję. Marcin Kosiński i Maciej Noskowicz, a tymczasem 22 wiadomości.